Witam Państwa, ja się nazywam Łukasz Sakowski, jestem autorem strony tylkoteoria.pl, a to jest podcast Teoretico, w którym rozmawiam z różnymi ludźmi, ekspertami, naukowcami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, humanizmu oraz empiryzmu. Podcast ten mogę tworzyć dzięki wsparciu moich patronów i patronek na portalu Patronite. Największe tutaj szczególne podziękowania dla Marcina Stana, który jest bardzo hojnym i kilkuletnim już moim patronem, ale także bez pozostałych wpłat nie byłoby tego podcastu, a przede wszystkim strony bloga tylkoteoria.pl i artykułów, które się tam znajdują, wywiadów i analiz, dlatego serdeczne podziękowania także dla wszystkich pozostałych moich patronów. Każdego, kto chciałby wesprzeć rozwój, istnienie mojego bloga i podcastu, zapraszam na patronite.pl/totylkoteoria. Zachęcam też bardzo do wystawiania ocen temu podcastowi po wysłuchaniu odcinka czy kilku odcinków. Szczególnie teraz, ponieważ w ostatnim czasie, w ciągu ostatnich 2 tygodni było kilka tak zwanych rajdów na ten podcast. Moi hejterzy i stalkerzy organizowali wystawianie takie masowe negatywnych ocen i średnia ocen tego podcastu spadła z ponad 4 do poniżej 3. Zgadywali się na grupach, w tym na takich grupach poświęconych wyłącznie hejtowaniu mnie i zgłaszaniu moich postów, czy też robieniu jakichś takich nagonek internetowych, a obniżona ocena podcastu no, ma wpływ na jego zasięg, dlatego będę bardzo wdzięczny za wystawianie ocen. I kończąc wstęp, zapraszam też na stronę totylkoteoria.pl na przeczytanie tamtejszych artykułów. To są często teksty przekrojowe, przeglądowe, ponadczasowe, które będą aktualne jeszcze długi czas. I są to tematy dotyczące nauki, przyrody, filozofii, społeczeństwa, technologii. Także każdy znajdzie tam coś, co go powinno zainteresować. No i można się tam też zapisać na taki e-mailowy newsletter. A przechodząc już do tematu tego odcinka, będę rozmawiał z dr Katarzyną Szumlewicz, która jest wykładowczynią na Uniwersytecie Warszawskim. Jest pedagogiem, filozofką i autorką, czy współautorką, należałoby powiedzieć, podcastu o nazwie Kroniki Odchodzenia od Rozumu, gdzie analizuje właśnie dyskurs społeczny, kulturowy w Polsce. I taką właśnie analizę tutaj w tym odcinku podejmuję, ale w odniesieniu do Rowling, do autorki Harry'ego Pottera i no, też wielu innych książek i nagonek, jakie się dokonują na niej przez ostatnie 2, 3, 4 lata. I będziemy rozmawiać o tym, z czego te nagonki się wzięły, co je zapoczątkowało, czy osoby, które je organizują, mają chociażby trochę racji w swoich tezach przeciwko Rowling, w swoich argumentach przeciwko Rowling. Czy Rowling została skancelowana, czy udało się zrobić coś takiego na tak znanej, rozpoznawalnej, bogatej kobiecie, czy jednak nie. No i też rozmawiamy ogólnie o kulturze transaktywizmu, no bo to przede wszystkim ona, tutaj ten cancel wobec Rowling organizuje. Zatem zapraszam do wysłuchania. Dzień dobry, moim gościem jest dzisiaj dr Katarzyna Szumlewicz, filozofka, pedagog z Uniwersytetu Warszawskiego, która również tamże wykłada. Cześć.
Cześć, dzień dobry Państwu.
Będziemy rozmawiać o Rowling, pisarce brytyjskiej, która wokół której w ciągu ostatnich 2 lat, czy już nawet chyba 3, to zaraz zapytam o szczegóły, toczy się wiele skandali i afer na temat jej, przypisywanej jej nienawiści do osób transseksualnych czy osób niebinarnych. A zaprosiłem Kasię do tej rozmowy, dlatego że śledzi tę sprawę na bieżąco, czyta książki Rowling, również te najnowsze. I no, jest filozofką, analizuje takie sprawy. Jest też, w ogóle dodam, autorką podcastu Kroniki Odchodzenia od Rozumu, gdzie no, takie analizy akurat odnoszące się do polskiego poletka, a nie brytyjskiego, ale również się zdarzają. A zatem rozmawiając o Rowling, w pierwszej kolejności chciałbym zadać Ci pytanie, jak to w ogóle się zaczęło? Ta cała sprawa o Rowling, czym ona zawiniła, że zaczęła być oskarżana o coś, co nazywane jest transfobią, czy też nienawiścią do osób identyfikujących się jako trans? Z czego to w ogóle się początkowo wzięło?
Tutaj jest kilka źródeł, o których postaram się wszystkich opowiedzieć. Mam nadzieję, że nie będzie to nudne. Jedna sprawa to jest taka, że ogólnie osoby będące wysoko, które zrobiły swoją karierę startując od niskiego poziomu i pokonując jakieś trudne sytuacje, wywołują dużą zazdrość czy urazę, zwłaszcza jeżeli są kobietami. No i to wszystko dotyczy właśnie Rowling. Natomiast druga sprawa jest polityczna, no bo jeżeli patrzymy takim jakby nieuprzedzonym spojrzeniem, to widzimy, że cała afera jej niewłaściwych lajków na Twitterze wobec Mai Forstater, która z kolei sprzeciwiała się arogancji jakiegoś człowieka, który chciał obrażać kobiety, a te kobiety musiały się do niego zwracać jako do kobiety, pomimo że on miał brodę i w ogóle po prostu sobie robił żarty. No i tutaj i Maja Forstater straciła pracę w całkiem takim no dobrze płacącym, w takim dobrym miejscu do pracy, w takim dużym think tanku, bo ją właśnie oskarżono o te tweety, a nagonka na Rowling była za te lajki. No i tak, najpierw była nagonka za lajki, potem Rowling jeszcze coś napisała, nagonka stała się jeszcze większa, i tak dalej. No tam...
Właśnie może wejdźmy w to, co ona napisała. Ona dokładnie napisała, że kobiety miesiączkują i jeśli dobrze pamiętam, że kobiety miesiączkują i chyba, że płcie są dwie, prawda?
Ona powiedziała, że osoba menstruująca to jest menstruator po angielsku. Osoba menstruująca, no to tak mówią chłopcy 13-letni czy 14-letni na dziewczynki i to jest bardzo obraźliwe i redukujące i że ona nie chce, żeby kobiety tak były nazywane. Ona jeszcze wcześniej była jakaś kampania ONZ-owska przeznaczona dla krajów rozwijających się, gdzie były materiały szkoleniowe, czego potrzeba osobom, które menstruują. I no, mnie od dawna po prostu uderza absurd tego, że do osób słabo mówiących po angielsku przychodzą tacy ci współcześni oświecający Anglicy, Amerykanie, no jakieś anglojęzyczne grupy przychodzą i im mówią, zamiast mówić prosto, jak najprościej, bo wiadomo, że ten angielski nie jest najlepszy, to używają takich sformułowań jak ludzie z menstruacją czy ludzie menstruujący, z którymi prawdopodobnie 13-letnia dziewczyna z jakiegoś ubogiego miejsca, z trudem zelektryfikowanego i tak dalej, w ogóle nie ma pojęcia, że to jest o niej. No i Rowling się po prostu śmiała, że jak to się nazywały te osoby, które menstruują? Może mi przypomnicie, tak? No i tutaj, więc tu, no tu był jeszcze większy ten, jeszcze większe to oburzenie i w końcu ona napisała taki tekst, że ona zna i kocha osoby trans, ale nie był, i on jest zresztą przetłumaczony w kilku miejscach na polski, no ale że gdybyśmy odeszli od kategorii płci, to w ogóle na przykład homoseksualność przestałaby być czymś możliwym. Czyli powiedziała na jakieś takie elementarne rzeczy, właściwie takie wewnątrzjęzykowe definicje. To się już od dawna śmiejemy z tego, że jeżeli jako kobietę zdefiniujemy osobę, która się czuje kobietą, to nadal nie zdefiniowaliśmy kobiety, bo zrobiliśmy idem per idem, czy tam ignorum per ignorum, że no to samo jest przez to samo definiowane, generalnie nie jest zdefiniowane. No, to tak
jak... bo co to znaczy to, że ktoś się czuje kobietą? Nie jesteśmy tego w stanie w żaden sposób zweryfikować,
zweryfikować, a poza tym nadal nie wiemy, kim jest kobieta. Kim ta osoba, która czuje się kobietą, się czuje. No bo jeżeli ktoś się czuje krzesłem, to krzesło możemy zdefiniować jakoś tam, że to jest jakieś takie urządzenie, na którym się siedzi, tak, które ma oparcie. A tutaj, no więc tutaj brakuje jakby tego prototypu, no i to jest ciekawe, to jest ciekawe filozoficznie, ale no Rowling tutaj przedstawiła jakiś zdrowy rozsądek, no i możemy się zastanawiać, tak, dlaczego ona, ponieważ są to poglądy, które ma większość ludzi na Ziemi, ją zresztą z jakiegoś muzeum Muzeum Popkultury w Seattle usunięto wiadomości o tym, że ona jest autorką Harry'ego Pottera, pomimo że to była wystawa poświęcona Harry'emu Potterowi, tak? No i gdybyśmy za pogląd, że kobiety to są te osoby, które są płci żeńskiej, biologicznej, jakbyśmy wyrzucali z jakichkolwiek muzeów, to przecież w muzeach nikt by nie pozostał. Tak uważali wszyscy artyści, wszyscy naukowcy. No w ogóle...
Uważają nadal, to jest kwestia...
Tak, no więc musieliby wyrzucić no wszystkich, nie wiem, Picassa, Matissa, Rembrandta, Rubensa, Michała Anioła, no wszystkich, Jeffa Koonsa, jeśli mówimy już o pop-arcie na przykład. No,
wszystkie też muzea historii naturalnej byłyby do wyrzucenia, bo przecież one między innymi o płci traktują, o ewolucji biologicznej, o doborze płciowym, który badał Darwin, Karol Darwin, więc to by dotyczyło wszystkich muzeów, nie tylko tych sztuki, ale myślę, że również przyrodniczych, pewnie też i jakichś, nie wiem, rolniczych i tak dalej.
To niewątpliwie, ale tutaj jeśli chodzi o sztukę, to mam tutaj pewną taką linię interpretacyjną, to jest oczywiście moja hipoteza, ale no tutaj występują jakby trzy czynniki. Ja się zajmowałam dość dużo osobowością autorytarną i tutaj jest taka autorytarna zazdrość, ty byś pewnie powiedział narcystyczna. Tu jest zazdrość o parę rzeczy. Po pierwsze, J.K. Rowling jest osobą z klasy pochodzącą z klasy robotniczej, a nie zapominajmy, że Anglia to jest bardzo klasowe społeczeństwo, w którym pochodzenie ma naprawdę ogromne znaczenie. Więc J.K. Rowling nie tylko pochodziła z klasy robotniczej, ale też wydostała się z przemocowego związku, w którym doznawała przemocy. I te dwie rzeczy świadczą o jej dużej sile psychicznej, tak zwanej rezyliencji. I następnie J.K. Rowling zrobiła bardzo duże pieniądze na swoim talencie, nie na swoich piersiach czy nogach, tak?
Czy nagrywaniu głupich filmików na TikToku.
Tak, jak to jest przewidywane dla kobiet i od razu zresztą też krytykowane u kobiet, zrobiła po prostu użytek ze swojego talentu, ze swojej mocy twórczej do tego stopnia, że na Harrym Potterze wychowało się kilka pokoleń ludzi i był to dla nich taki domyślny świat dzieciństwa, świat wyobraźni, czyli to jest ogromna potęga, to jest potęga prawie że jak religia, tak? Czyli ludzie mówią metaforami z tego się jakby wywodzą, oni się w tym krajobrazie wychowali niezależnie czy są z Polski, czy są z jakiegoś, czy z Egiptu, tak, czy z jakiegoś innego kraju, ten Harry Potter stał się takim językiem uniwersalnym, zwłaszcza dla pewnego typu ludzi, czyli jakichś takich mających problemy interpersonalne, niezbyt pewnych siebie, no dodajmy, że jest to grupa bardzo wielka, bo każdy z nas się kiedyś czuł niepewnie. I tutaj ja osobiście akurat taką wielką fanką Harry'ego Pottera nie jestem, muszę przyznać, ponieważ jak ja byłam dzieckiem, to Harry'ego Pottera jeszcze nie było, jak moja córka była dzieckiem, to rzeczywiście fascynował ją Harry Potter, ale mnie już tak nie, ale doceniam, że ten świat jest spójny, że ten świat odpowiada na bardzo wiele pytań, jest bardzo psychologicznie przekonujący, ma bardzo progresywne przesłanie, takie przeciwko podziałom, zwłaszcza przeciwko rasizmowi i jest... No ma swoje takie piękno, natomiast jestem fanką jej kryminałów i jej jednej powieści społecznej, zaraz sobie przypomnę jaki ona miała tytuł. I tutaj naprawdę doceniam, bo Rowling to jest dla mnie taka czysta angielskość, taka, no jeżeli uznamy za wyznaczniki angielskości powiedzmy Karola Dickensa, Conan Doyle'a czy Agatę Christie, to ona ma w sobie coś ze wszystkich. bardzo dużą uważność na szczegół, bardzo dużą uważność na obyczaje. Ona opisuje takie rzeczy, jak ktoś układa ręce, kiedy rozmawia, jak ktoś moduluje głos. U niej jest bardzo dobre rozpoznanie nie tylko klas społecznych, ale też właśnie takich jakby klas geograficznych, takich jakby, no całych, ona potrafi opisać, to jest właśnie literatura realistyczna. Ona potrafi opisać tak, że czujemy po tym, jak ktoś mówi, czy jak ktoś się zachowuje, czy ten ktoś jest ze slumsów, czy ten ktoś jest z klasy średniej, czy ten ktoś jest z wyższej klasy średniej, czy ten ktoś ma jakichś arystokratycznych przodków, czy ten ktoś jest jakimś miksem tych wszystkich pochodzeń i na przykład ma jakieś arystokratyczne pamiątki, ale ma brudno i straszny bałagan, czyli jest to jakaś tam upadła klasa wyższa i tak dalej. Tak samo jest ona bardzo wrażliwa na kwestie etniczne, czyli jest u niej bardzo dużo postaci na przykład z Indii czy z Afryki, które zresztą występują u niej w takich bardzo wiarygodnych społecznych konfiguracjach, takich jak rzeczywiście to w Anglii, czy dokładnie w Londynie, bo te wszystkie jej kryminały się dzieją w Londynie, jak to rzeczywiście występuje, przy czym właśnie ona nie posługuje się stereotypem, tylko posługuje się po prostu swoim bardzo dobrym słuchem społecznym. Więc tutaj chciałam ją zareklamować jako autorkę nie tylko bajki, nie tylko dobrze napisanej bajki, więc jest to osoba bardzo twórcza, o bardzo potężnym umyśle, o takiej umiejętności stworzenia ludziom domyślnego świata wyobraźni. Tak, to jest coś bardzo ważnego, w ogóle tak edukacyjnie.
Ale to wejdę ci w słowo, tam ostatnio słuchałem, teraz już nie pamiętam, gdzie dokładnie to było, w którymś z podcastów, którego słuchałem, że padło stwierdzenie, że Rowling w zasadzie zmotywowała całe pokolenie do czytania, czego brakuje temu obecnemu pokoleniu, no bo Rowling już nie pisze Harry'ego Pottera, a to obecne pokolenie jeszcze trudniej jest mu wejść w świat książek, jako że ma o wiele więcej rozpraszaczy, typu te wszystkie aplikacje. I właśnie on to, a to był profesor literaturoznawstwa, teraz nie pamiętam nazwiska, ale właśnie zauważył to samo co ty.
Tak, no znaczy, bo ja w ogóle kocham literaturę angielską, przede wszystkim tę dla dorosłych, a o niej zresztą pisałam, napisałam taką książkę Miłość i ekonomia w literackich biografiach kobiet, no to jest w dużej części o literaturze tak zwanej wiktoriańskiej, którą w ogóle uwielbiam i z której Anglia słynęła, ale tutaj Anglia, Wielka Brytania mogą się poszczycić chyba najlepszą literaturą dla dzieci. I tutaj mamy całą wielką tradycję, na przykład Mary Poppins.
A nie wiem, czy Szwedzi by się nie czuli urażeni.
Ja osobiście jestem właśnie taką tą fanką angielskości, ale rzeczywiście te szwedzkie rzeczy, te Muminki czy inne też są bardzo...
Muminki to fińskie chyba, ale szwedzkie są dzieci z Bullerbyn.
Dzieci z Bullerbyn, no ale dzieci z Bullerbyn nie są magiczne. Znaczy rzeczywiście Astrid Lindgren to są bardzo fajne rzeczy, niektóre są też magiczne, bo tam była jakaś taka... Nie przypomnę sobie teraz, ale o takiej dzikiej dziewczynce była też powieść. No kilka bardzo, była taka powieść Mio, mój Mio, która jest już taka magiczna i też jest taka psychologicznie bardzo wnikliwa. No ale o tej angielskiej literaturze, w której ja się przynajmniej zaczytywałam, no to mamy tą Edith Nesbit i Pięcioro dzieci coś, no właśnie takie historie o przedostawaniu się do innych światów. Mamy właśnie tą Mary Poppins, mamy całą taką, poczynając od XIX wieku, a już zwłaszcza na początku XX, bardzo ciekawą literaturę dziecięcą, bardzo dobrze tak jakby wyczuwającą takie potrzeby dzieci i też właściwie można powiedzieć, że ona jest bardzo postępowa, w sensie takim, że no te dzieci są zwykle z jakiejś tam klasy średniej, ale właśnie chcą uciec z tego takiego jakby zamknięcia klasowego, które jest już jakby nieaktualne. Te dzieci już w to nie będą wierzyć. te dzieci będą już przedstawicielami innej epoki, która nie trzyma się tego konwenansu klasy średniej czy wyższej. I, no i właśnie tutaj Rowling uważam za taką następczynię tego. Taki naprawdę, no to trudno przecenić, no bo to jest właśnie, mówisz o czytaniu. Bardzo ważne jest czytanie, ale nie w sensie takim, żeby się tam jakby tak licytować, ile na głowę tam przypada książek, no bo niektórzy czytają tak naprawdę książki jak właściwie czesać kota, no i to jest, no to nie jest to czytanie, które nam pozwala rozwijać wyobraźnię, chociaż na pewno kotu wyjdzie na dobre, ale tutaj chodzi mi o taki rodzaj fabuły, która pozwala ćwiczyć wyobraźnię. Wyobraźnia to jest tak naprawdę coś takiego jak mięśnie. Tak jak dużo ćwiczymy, to mamy sprawne mięśnie. Jak wcześniej zaczniemy z wyobraźnią, wyobraźnię tworzyć, ćwiczyć, to mamy lepszą tę wyobraźnię. Jesteśmy w stanie więcej sami tworzyć, na przykład tworzyć metafory swojego życia, umieć o tym życiu, umieć je ujrzeć w jakimś innym świetle. No dlaczego się tak o tym rozgadałam? No bo to jest coś, czego nie uzupełnimy u kogoś, kto tego nie dostał. Kto się wychował na przykład tylko na jakichś grach komputerowych. Nie chcę teraz nic powiedzieć złego o grach komputerowych. Po prostu to jest jakby inna rzecz. No i rzeczywiście...
Rozmawiasz z fanem Baldur's Gate, która właśnie miała coś niedawno premierę, więc jakbyś mogła.
Więc, ale chodzi mi o to, że tutaj ta kraina takiej wyobraźni, czyli tego, że człowiek uczy się sam jakby wymyślać, jak będzie coś wyglądać, czy jak będzie coś zmysłowo odbierane, co ktoś opisał słowami. Czyli uczy się jakby takiego przekładu na wymyślony świat, czyli na coś, co jest, no co już jest twórcze. No i tutaj mamy tę J.K. Rowling, która ma tę moc twórczą. Moc twórcza nie jest sprawiedliwie rozdzielona, jest dosyć wśród ludzi rzadka. Żeby jeszcze być pisarzem, trzeba mieć nie tylko wyobraźnię, ale też trzeba panować nad słowem. To wszystko jest kwestią, no, talentu. To jest kwestia jakiejś iskry, którą ma niewiele ludzi, także no nie wszyscy, którzy skończyli studia literaturoznawcze i tak dalej. No i tutaj ta J.K. Rowling jest osobą twórczą. I tutaj ta zazdrość może iść różnymi tropami. Na przykład, że jest bogata, pomimo że urodziła się biedna, że zrobiła to wbrew przeciwnościom. Po drugie, że jest kobietą, a kobiety powinny robić karierę, jeżeli już robią pieniądze, to w taki sposób, że wyjdą za kogoś, kto pieniędzmi wynagrodzi to, że są urodziwe. No i czytam, że zrobi karierę, będąc tam aktorką czy modelką, właśnie ze względu na przymioty swojego ciała. Więc ona tutaj narusza pewien taki porządek, no, który się tak czy siak już chwieje, ale rzeczywiście... Kobiety, które zaszły daleko za sprawą swoich talentów, spotykają się z czymś takim jak taka niechęć, że no zajmują to miejsce, które mogliby zajmować jacyś mężczyźni. No i tutaj jest rzeczywiście takie zjawisko zazdrosnych mężczyzn twórców. No na przykład dla mnie, ja to tak interpretuję tego Łukasza Orbitowskiego, który walnął takim tekstem, no takim już przemielonym tak naprawdę, no jak na kogoś, kto stara się mówić rzeczy oryginalne, no że ona jest złym człowiekiem, że jest, że prześladuje osoby trans i tak dalej. No.
Ja też ten artykuł czytałem, on był w tygodniku Wprost niedawno i tam zdaje się padły takie słowa, że tu parafrazuję, nie cytuję dosłownie, że ona może jest dobrą pisarką, ale jest niemoralna, czy właśnie, że jest złą osobą, jakoś tak. Takie właśnie pouczanie bardzo, bardzo aroganckie z jego strony, też tam padały w ogóle wulgaryzmy, które były dla mnie szokujące.
Tak, moralizatorskie takie, no zresztą takie, no bo jeżeli ktoś byłby no złym człowiekiem, no, w sensie takim, że na przykład odwróciłaby się od własnych dzieci bez powodu, wydziedziczyła je, tak? Czy kogoś by, nie wiem...
Otruła męża albo go zdradzała.
Męża, tak, albo... No coś tam robiła rzeczywiście niemoralnego. Korzystała z prostytucji nieletnich, nie wiem, no coś w tym stylu. No to wtedy można by było o niej powiedzieć, że potępiamy ten jej czyn. Natomiast tutaj jej zbrodnia polegała na słowach.
Najpierw na lajkach, najpierw na tym, że polajkowała tweety Mai, bo właśnie chciałem to podsumować, tej przewiny tak naprawdę. Najpierw polajkowała na Twitterze tweety Mai Forstater, która stwierdziła, że płcie są dwie, a potem jeszcze zauważyła, że nie powinno się używać słowa menstruator, tylko kobieta, czy też nie osoba menstruująca, tylko kobieta. I to tak naprawdę rozpętało, te dwa fakty rozpętały całą tą falę nagonek, które trwają do dzisiaj.
No właśnie, no i tutaj jest takie właśnie pytanie, dlaczego tak się stało. Dla kulturoznawców, przypuszczam, będzie to kazus bardzo ciekawy do opisu. No bo tak jak już chyba powiedziałam, no gdybyśmy odrzucali ludzi, którzy myślą o płci tak jak Rowling, to byśmy w ogóle nie mogli nikogo w kulturze cenić. Moglibyśmy od razu zamknąć wszystkie muzea, kina i w ogóle z żadną twórczością nie obcować, tylko z jakimś tam sygnalizowaniem cnoty. Ale no właśnie, i teraz spróbuję spojrzeć na to z punktu widzenia całej filozofii woke, ale z tego jej takiego zbrojnego ramienia, chyba najbardziej agresywnego w tym momencie, czyli tego self-ID, tej kwestii...
Aktywistów, którzy chcą, żeby płeć była ustalana nie na podstawie faktów biologicznych, empirycznych, tylko na podstawie autodeklaracji tak naprawdę.
Tak, no i tutaj, co tutaj jest nie tak? No spróbuję to tak rozłożyć filozoficznie, żeby nie było, że no tutaj z jednej strony jakieś hejty, że ona jest zła, jest transfobką, a z drugiej strony ja powiem, że to idiotyzm i nie będzie żadnej rozmowy. No filozoficznie mamy do czynienia z filozofią, z takim szeregiem filozofii, które nazywamy filozofiami emancypacyjnymi. No i tutaj mamy ruchy emancypacji kobiet, emancypacji mniejszości etnicznych, emancypacji czarnych, emancypacji gejów i lesbijek, czyli mamy różne ruchy, których jakby istotą jest to, że ludzie, którzy nie ze swojej winy, a ze względu na swoją tożsamość, której nie są w stanie zmienić, że ci ludzie chcą jakby, no tak jak brzmiał taki slogan feministyczny, całego życia. I tutaj, no ja o tym napisałam książkę, która się nazywa Emancypacja przez wychowanie i tutaj mamy różne te filozofie. Oczywiście jeżeli się poruszamy w jakiejś tam lewicowej perspektywie, to najważniejsza będzie ta filozofia, która mówi o różnicy klas, czy różnicy zasobów ekonomicznych, czy możliwości wynikających z zasobów ekonomicznych, co się częściowo z feminizmem jakoś tam pokrywa. No, ale nie będę teraz tego całego rozwijać, tylko powiem o tej różnicy. No bo jeżeli się skupimy na samej tej emancypacji gejów i lesbijek, to ona miała tak naprawdę jeden postulat. Znaczy no dwa, ale jeżeli mówimy o Polsce na przykład, no to jeden. Bo ten pierwszy, czyli brak karalności za stosunki homoseksualne, w Polsce nie występuje. A drugi jest taki, żeby osoby tej samej płci mogły zawierać legalne związki, mogły zawierać związki przed państwem. To są tak naprawdę wszystkie postulaty. Poza walką z jakimś tam uprzedzeniem takim, że ludzie się śmieją z kogoś, czy nie przyjmują go, czy znaczy takie rzeczy, ale one najczęściej poprawiają się, kiedy zmienia się stan prawny. I tutaj, no i tu w dużej części świata to się już udało, no i te ruchy mogły świętować zwycięstwo, ale no na przykład grupa Stonewall, żeby przetrwać, no musiała dalej o coś walczyć. Skoro w krajach takich jak USA, ileś tam stanów, czy Anglia, czy Australia, czy Kanada, no mówię o tych krajach anglojęzycznych, to się udało, no to co, co dalej?
O no też prawie dalej? Całej Unii Europejskiej to się udało. W zasadzie już parę tego krajów zostało, gdzie nie ma małżeństw jednopłciowych.
Tak jest, więc tutaj można się zastanawiać, co dalej. Może nic, może to wystarczy. No ale każda grupa chce jednak istnieć, zwłaszcza jeżeli jest grupą żyjącą z jakichś tam grantów. I Stonewall wymyśliło, że zmieni temat, ale przedstawi go jako ten sam, czyli mamy LGBT, no i tutaj ważne stało się to T, ponieważ postulaty LGB zostały najzwyczajniej w świecie zrealizowane. No i tutaj postulaty T mogły być realizowane w podobny sposób jak postulaty LGB, czyli walczymy z jakimś napiętnowaniem, stygmatyzowaniem. Po drugie, dajemy jakieś legalne możliwości. No ale tutaj przy kwestii trans mamy pytanie, czy tych legalnych możliwości nie ma. Otóż one są. Są także w krajach, w których związków partnerskich czy małżeństw jednopłciowych nie ma, na przykład w Polsce. I tak jest w absolutnej większości krajów. Tranzycję płciową można zrobić, można zmienić dokumenty, więc o co chodzi? Właściwie ten postulat został zrealizowany bez żadnej walki takiej aktywistycznej, bo traktowano to raczej jako kwestię taką medyczno-psychologiczną, należącą bardziej do nauki niż do aktywizmu. Ale jak aktywizm się za to wziął i powiedział, że to jest analogiczne do gejów i lesbijek, to zaczął tworzyć pewną fikcyjną rzeczywistość, w której no ja jako osoba po filozofii widzę jedno najważniejsze niebezpieczeństwo. Otóż jeżeli definiujemy człowieka, tak, możemy, no to jest takie jakby taka filozofia dla liceum, tak, czy nawet dla wcześniejszej jakiejś grupy. Jak zdefiniujemy człowieka? No możemy mieć kilka, no można sobie tam dyskutować. Człowiek występuje w dwóch podstawowych formach, kobiety i mężczyzny. I jest to zwierzę należące do ssaków. No, mówimy homo sapiens, czyli
człowiek rozumny.
Człowiek rozumny, tak, czyli ten rozum jest jakby naszym dodatkowym jakby narzędziem, no tak jak ptaki mają skrzydła, zwierzęta mają pazury, mają jakieś, mają łuski, mają jakieś kolory, to my mamy dodatkową rzecz. Czy to dodatkowy zmysł, czy to dodatkowy organ. My mamy rozum. I to jest dla ludzi wyróżniające. Ja nie mówię, że ludzie są przez to lepsi, tak, czy cokolwiek, ale nie będę już tak filozofować dłużej, no ale tak mniej więcej wygląda definicja człowieka. Człowiek ma rozum, no i te powiązane z rozumem różne rzeczy, jak wyobraźnia na przykład, jak tworzenie szczególnej więzi z jakimś innym człowiekiem, więzi, która jest podbita myślami, tak? No bo zwierzęta też się czasem monogamicznie wiążą z innymi zwierzętami, ale to działa na samych jakby uczuciach, na samych jakichś tam przywiązaniach. I tutaj tutaj taką mielibyśmy definicję człowieka. I tutaj ten transaktywizm rzuca się na to, co powiedziałam jako pierwsze. Człowiek występuje w dwóch formach, kobiety i mężczyzny, a dla nich człowiek występuje w formie jakby niezróżnicowanej płciowo, nie w formie kobiety i mężczyzny, tylko w formie, jakiej chce. Tak? Czyli mamy tutaj, no jest bardzo dużo śmiechów, nawet powstał filmik taki, czym jest kobieta. Przypominam, kobieta to jest cząstkowa definicja pojęcia człowiek. Połowa definicji człowiek. Więc kim jest kobieta? No i kobietą jest ktoś, kto identyfikuje się jako kobieta według transaktywizmu. No ale czyli kto? Jeżeli powiemy, że ktoś się identyfikuje jako kura, to musimy zdefiniować kurę. Jeżeli ktoś się zdefiniuje jako kobieta, to musimy zdefiniować kobietę, bo nie będzie to każde coś, co czuje ktoś, kto identyfikuje się jako kobieta. No więc wchodzimy tutaj w problem filozoficzny, jakiejś takiej nieskończonej definicji, takiego idem per idem, czy też definiowania czegoś nieznanego przez nieznane, ignorum per ignorum, i nie jest to definicja. Transaktywiści idą jeszcze dalej, opierając się na jakby jakimś takim postmodernistycznym pomieszaniu poziomów percepcji i rozumienia rzeczywistości, czyli twierdzą, że właściwie nawet nie takie odejście od definiowania człowieka przez występowanie przez dwie płcie, tylko człowieka po prostu należy definiować przez osoby trans. Osoby trans są tutaj jakby pierwotniejsze wobec kobiet i mężczyzn.
I stąd to całe cis, dodawane do po prostu prawdziwych mężczyzn i kobiet.
Znaczy, że kobieta jest cis kobietą, mężczyzna jest cis mężczyzną, ale tą definicją pojęcia człowiek nagle staje się osoba trans. No bo zobacz, przecież kto jest definicją słowa kobieta? Trans kobieta. Kobieta, po prostu kobieta, czyli modus istnienia człowieka, modus istnienia homo sapiens, to jest osoba z macicą, osoba menstruująca, osoba rodząca i tak dalej, tak? Ona nie jest kobietą. Kobietą jest trans kobieta. I więc tutaj no analogicznie jest z mężczyzną, tylko na pojęcie kobieta transaktywizm się rzucił o wiele mocniej niż na pojęcie mężczyzna i w ogóle transaktywizm bardzo mocno usiłuje zastąpić feminizm, wejść na miejsce feminizmu, tak go jakby przegonić z podwórka. Czyli
no parę miesięcy temu był taki absurdalny incydent, że w słowniku Uniwersytetu Johna Hopkinsa zmieniono definicję lesbijki właśnie na taką trans, że tam człowiek, który coś tam i że może chyba posiadać penisa, też tam było, zdaje się. Natomiast te pojęcia definicji geja nie zmienili, zostawili takie, jakie było, czyli po prostu mężczyźni, którzy identyfikują się jako kobiety, w tym jak którzy uznają siebie jako lesbijki, cokolwiek by to nie znaczyło, wymusili jakoś na taką zmianę w słowniku. Ona potem została wycofana, bo był ogromny protest lesbijek przeciwko temu, a gejów nie ruszono.
No tak, ale nie, no bo to jest tak naprawdę powrót do jakiejś takiej patriarchalnej definicji, czyli że człowieczeństwo ma jeden modus i jest to mężczyzna, a kobieta to jest jakby taki podczłowiek dodatkowy, który służy mężczyźnie do rozmnażania, no bo tak to mniej więcej definiowało na przykład pewne nurty średniowieczne, czy pewne filozofie greckie, że kobieta według Arystotelesa na przykład, czy świętego Tomasza, kobieta to taki trochę nieudany mężczyzna i generalnie tym celem istnienia jest mężczyzna, a kobieta służy mężczyźnie po to, żeby ten mężczyzna się rozmnażał, tak? No więc tutaj no przyszedł feminizm i powiedział nie, połowa człowieczeństwa to są kobiety. Kobieta to jest połowa definicji człowieczeństwa, a transaktywizm jakby zabiera nie tę część tortu, która należy do tej połowy męskiej, tylko część tortu, która należy do połowy żeńskiej. No czyli jak się feministki śmieją, także kobietami mają być mężczyźni. Czyli męska połowa to mężczyźni, a kobieca połowa to transkobiety. No więc taki wygląda ten domyślny świat, więc wszystkie te pomysły, że to jest jakby skutek feminizmu albo istota feminizmu albo coś takiego, są dosyć absurdalne. Już raczej obwiniłabym w ogóle emancypacyjną filozofię, że emancypację jak stosujemy wobec ludzi, którym naprawdę nic nie jest. No bo zauważmy, czego brakuje trans kobiecie w społeczeństwie polskim? Głosować może, zarabiać może, ma dostęp do opieki zdrowotnej.
Może nawet zawrzeć małżeństwo z osobą tej samej płci, bo będąc mężczyzną po zmianie płci, dla prawa staje się kobietą i jako mężczyzna, ale prawnie kobieta, może zawrzeć związek małżeński z mężczyzną, czego tak. Nie może zrobić gej.
Może coś, czego para męska, gejowska nie może. Czyli nie ma, no właściwie nie ma tutaj emancypacyjnego filozofia emancypacji nie zobaczyłaby tutaj jakiegoś realnego interesu, ale taka wzmożona filozofia emancypacji, że właśnie należy emancypować każdego, kto uznał, że potrzeba mu emancypacji, bo mu źle, to już tak. No zresztą ja tutaj tak zupełnie wtrącając, ja widzę w ogóle taki problem też z dzisiejszym feminizmem i to można powiedzieć, że jest w nim faktycznie podobne, tylko że nie jest to ten rdzeń feminizmu, że właściwie za jakieś problemy uważa się rzeczy, które problemami nie są. No nie zarobki kobiet, edukację kobiet, pozycję w domu kobiet, władzę kobiet, bezrobocie kobiet, no i inne takie rzeczy.
Niska dzietność. Demografia.
Inne takie rzeczy, tylko za interes feminizmu uważa się to, czy dziewczynki są inaczej ubrane niż chłopcy. Jeżeli są inaczej ubrane, to oznacza to, że są uciskane. Ja już nawet się spotkałam z takimi wzmożonymi wariactwami, jak to, że jeżeli nauczyciel powie dziewczynkom, żeby nie nosiły ubrań na ramionczkach do szkoły, to jest to już kultura gwałtu, bo on w domyśle powiedział, że chodzi o to, żeby nie prowokowały i tak dalej. Tymczasem no, szkoła jest takim miejscem, do którego powinien obowiązywać pewien dress code, bo no, nie powiemy, że no, ktoś przyjdzie do sądu na przykład w ramionczkach albo takie rzeczy, no, że nie jest to koniecznie związane z patriarchatem, to, że na przykład dziewczynki jakoś tam no nie wiem, no ja noszę kolczyki, ty nie nosisz kolczyków, kolczyki są prawdopodobnie o wiele, wiele częstsze u kobiet niż u mężczyzn, ale nie świadczy to o żadnym patriarchacie.
No i wracając do Rowling, to ona też jako feministka się przecież temu sprzeciwia, tej całej ideologii, czy to woke, czy to ideologii denializmu płciowego. I ona wychodzi z pozycji feministycznych.
Ona wychodzi z pozycji tych feministycznych, ale takich właśnie feministycznych, zrozumiałych dla normalnej kobiety, dla normalnego mężczyzny, czyli że kobiety są równe mężczyznom, nie powinny być wykorzystywane, czy nie powinno się wobec nich stosować przemocy, przemoc powinna być karana i tak dalej, czyli że są równe. Ale nie.
Powiedziałaś też dla normalnych, dla niektórych słowo normalne to już jest użycie słowa normalne to już jest mikroagresja.
No nie, no oczywiście według tych woke definicji to tak, ale tutaj no właśnie ja też nie popieram takiego feminizmu, który uważa, że wszelkie przejawy jakichś różnic w ekspresji są negatywne. Albo że, no bo to wszystko się składa na to, że właśnie tym domyślnym człowiekiem ma być osoba tak zwana nienormatywna płciowo, czyli ktoś, kto ma na sobie dużo atrybutów powiązanych słusznie czy niesłusznie z tą drugą płcią. No i tutaj mamy właśnie całą tę filozofię, która nie tyle chce kawałka tortu, nie tyle chce jakiejś tam reprezentacji, nie tyle chce akceptacji, tylko chce władzy, chce całego tortu, chce definiowania w ogóle wszystkich ludzi przez osoby trans. Czyli mamy ludzi z waginami, ludzi z penisami oraz ludzi trans, tak? No i tutaj jest, no na to się nie można zgodzić, na to w ogóle nie ma powodu, żeby się godziły same osoby trans, no bo weźmy, no ty jesteś osobą detrans, więc dobrze o tym wiesz. Osobie trans wcale nie potrzeba, żeby przez nią definiować cały świat. Ona po prostu chce funkcjonować i być akceptowana. Ta osoba wie, jaką ma płeć biologiczną. Wie, jeżeli nie wie, jeżeli wymaga jakiegoś cyrku wokół siebie, który jakiegoś takiego czapkowania, jakiegoś takiego w takich nowych szat cesarza, że wszyscy mają afirmować tę jej identyfikację, no to jest oznaka tego, że ona siebie nie akceptuje.
No, badania pokazują dość liczne i w sensie wiele badań i w sensie dużych prób, że wśród osób identyfikujących się jako trans bardzo duży odsetek to są osoby z zaburzeniami osobowości wiązki B, zwłaszcza zaburzenia borderline i narcystycznego zaburzenia osobowości, więc ten wzorzec zachowania, o którym ty mówisz, też wybuchowość, taka roszczeniowość, egocentryzm, traktowanie innych jak przedłużenie siebie, a nie jak odrębne jednostki, które mają swoje prawa, czy też agresja, bo no, aktywiści trans to są ludzie bardzo często agresywni i zarówno wysyłający groźby takie przez internet, ja również takie otrzymywałem wielokrotnie, ale też na przykład jeżeli chodzi o rowling, no to oni potrafią przychodzić pod ich dom, robić jakieś fotografie z jakimiś rekwizytami, które miały świadczyć o tym, że ona powinna się czuć zagrożona. Ona zgłaszała to zresztą na policję. Także ja osobiście i też no, poznałem dużo osób trans, to nie są pojedyncze przypadki, tylko to jest pewnie już i ponad 100 osób z różnych krajów, z różnych grup wiekowych. Skłaniam się ku raczej ku tej opinii, że no, są po prostu osoby zaburzone i też z tego powodu mają te problemy z tożsamością, a nie z powodu jakiegoś pierwotnego transseksualizmu. W każdym razie.
Tak, oczywiście trzeba tu podkreślić, że tu nie chodzi o stygmatyzację, że ktoś jest, że ktoś ma jakieś zaburzenia psychiczne, bo zaburzenia psychiczne ogólnie są w tym momencie bardzo częste. No jeżeli chodzi o osoby płci żeńskiej, to mamy na przykład zaburzenia dysmorfofobiczne, czy tam dysmorficzne, się używa dwóch tych słów, do których należy i anoreksja, i, no i wszelkie inne formy, no jakieś na przykład kompulsywne, odsysanie sobie tłuszczu, czy robienie jakichś zabiegów medycyny estetycznej. No i to jest takie jakby nie, takie niezadowolenie z kształtu swojego ciała, to też jest zaburzenie i ono też może prowadzić do nieakceptacji kobiecego ciała, na co bardzo mocno zwraca uwagę Kaja Szulczewska, z którą ostatnio prowadziliśmy kroniki Odchodzenia od rozumu, właśnie na ten temat, dlaczego transaktywizm nie znosi naturalnej kobiecości, tej kobiecości, której broni ciało pozytywność, no bo też tutaj się śmieją czasem różne jakieś męskie ruchy, jakiś Red Pill czy inne, że przez ciało pozytywność wszędzie mamy wizerunki grubych kobiet, a niech mężczyzna spróbuje być gruby, czy takie rzeczy. No tylko, że właśnie wygląda to tak, no statystyki demograficzne o tym mówią, że męska otyłość, czy nawet otyłość olbrzymia jest bardzo znacznie częściej po prostu akceptowana, po prostu uważana, że no ten człowiek może nie jest jakiś super atrakcyjny, ale ma prawo się wypowiadać, ma prawo zajmować jakieś tam swoje miejsce, ma prawo do autorytetu, ma prawo być prezenterem, czy tam inną osobą. Natomiast grube kobiety, czy nawet nie grube, tylko takie, które czują się grube, które tam mają trochę powyżej prawidłowego BMI, no to te kobiety są no strasznie stygmatyzowane i robione są z nich właściwie jakieś już potwory, a nie ludzie, i no są mocno odczłowieczane. No ale to jest tak na marginesie. Wracając
The Rolling.
do transaktywizmu, stworzył on taką filozofię, która jest filozofią antyrealiów. Jakby to jest taki antyrzeczywistości, niematerii. I to jest dla mnie ciekawe też filozoficznie, ponieważ to jest jakby w miejsce wyobraźni. O wyobraźni wiedzieliśmy, że to jest wyobraźnia. Jeżeli ktoś nie miał schizofrenii, to wiedział, że świat Harry'ego Pottera to jest świat wyobraźni, że on nie żyje w tym świecie. Jeżeli ktoś ma bardzo bujną wyobraźnię, ja na przykład jako dziecko miałam i no chyba mam nadal, tak, bo to nie zanika, zwłaszcza jak jest ćwiczone, bardzo bujną wyobraźnię, czyli rzeczywiście wyobrażam sobie, bardzo mocno wchodzę w światy, o których czytam. No i tutaj mamy, no wyobraźnia nie zastępuje życia, wyobraźnia jest jakby tym naszym zmysłem rozumu, który potrafi, pozwala nam wyobrazić sobie, jakby nasze zmysły działały w jakimś innym świecie, tak? Wymyślać jakby jakieś światy. No ale tutaj mamy nieprawdę jako prawdę. Coś, co sobie ktoś wyobraził, mamy podane jako prawdę. I to się wiąże też z filozofią postmodernizmu, która generalnie, upraszczając, bo jest bardzo trudna, mówi, że prawdy nie ma. że mamy tylko narrację. To jest tak zwany skrajny konstruktywizm. Mamy tylko słowa, którymi opisujemy. Czyli nie opisujemy cegły czerwonej, zmurszałej, porosłej mchem, tylko od początku ją wymyślamy. Tak? Wymyślamy ją tymi słowami. Świat jest skonstruowany ze słów. No, jest to o tyle prawdziwe, że bez słów nie umiemy świata postrzegać. My jako ludzie filtrujemy przez słowa, ale ten świat jednak istnieje, tak zwana rzecz sama w sobie. A postmodernizm mówi, że nie, że prawdy nie ma. Nie ma tej rzeczywistości, do której odsyłają słowa. Wszystko jest jakąś fikcją.
I może stąd ta cała nowomowa, bo aktywizm trans tutaj wprowadza właśnie te na przykład menstruatory zamiast kobiety, czy te osoby z macicami zamiast kobiety, ale też na przykład płeć przepisana przy urodzeniu, chociaż płeć jest determinowana w momencie zapewnienia.
Wymyślono jakąś historię o tej osobie, ale tę historię można zmienić, tak? Że nie stwierdzono jakiegoś faktu. No i właśnie tutaj wychodzi, to jest bardzo zabawne, bo jeżeli mówimy o wadach jakiejś filozofii, no to na przykład dialogi platońskie, dialogi sokratejskie napisane przez Platona dokładnie na tym polegały, że Sokrates doprowadzał do absurdu jakieś rozumowanie. I dzisiejszy taki postmodernizm stosowany doprowadził do absurdu ten postmodernizm wysokoakademicki. Czyli no przekonanie, że istnieją tylko dyskursy i każdy dyskurs jest równy, czyli mamy świat Harry'ego Pottera jest takim samym światem jak świat dwóch płci. Są to jakieś światy wyobraźni, jakieś światy wymyślone, no prowadzi nas do nieumiejętności życia, zupełnej nieumiejętności życia w świecie rzeczywistym, no bo przecież go nie ma, no bo przecież on zależy od naszych słów, no ale jednak ten świat istnieje, no i na przykład jest ta menstruacja, która jest zależna od płci żeńskiej, no to wtedy się powie nie, menstruacja nie definiuje płci żeńskiej, po prostu menstruacja się przydarza osobom, które mają menstruację, czyli znowu mamy idem per idem. I albo ciąża przydarza się osobom, które mogą zajść w ciążę. I no, czyli pojawiają się słowa, które naprawdę nic nie opisują. Nawet są kalekie, jeśli chodzi o wymyślone dyskursy, bo w wymyślonych logika też powinna działać. No i tutaj właśnie wracając do tego, ja ukułam taką metaforę przy tam jednej z ostatnich afantur o Rowling, bo one przecież wybuchają co parę miesięcy bardzo regularnie.
Poprzednie było o grę komputerową, o to, że zamawiali, żeby nie grać w grę Hogwarts Legacy, zdaje się, bo jest na podstawie Harry'ego Pottera i że to jest transfobia, a jeszcze w ogóle sobie teraz przypominam, że przecież w 2020 roku to w ogóle teraz aktywiści anglojęzyczni robili akcję palenia książek Harry'ego Pottera. Ja pamiętam, że ja to podchwyciłem, dlatego że rok wcześniej w Polsce ksiądz palił Harry'ego Pottera i mnie to po prostu zastanawiała ta taka analogia pomiędzy księdzem, mężczyzną w sukience, jakby nie patrzeć, a transaktywistami, też mężczyznami, którzy identyfikują się jako kobiety w sukienkach, którzy również palą Harry'ego Pottera, tylko z trochę innych powodów.
Tak, i jeszcze cały czas mówić, że agresywność z męskością w ogóle nie jest powiązana, ale w ogóle. Tylko właśnie te takie rzeczy są dokonywane przez osoby płci męskiej. No ale właśnie, jeżeli tak zdefiniujemy świat, że wszystko nam się wydaje, jakby wszystko jest snem, wszystko jest dyskursem, no to co jest najważniejsze, jeżeli tak przyjmiemy. Najważniejsza jest moc stwarzania światów. I w tym sensie Rowling, która stworzyła całe uniwersum, jest Bogiem, tak? Jest kimś. No i właśnie jest tym jednym z tych wielu twórców kultury, dzięki którym my mamy wyobraźnię. My używamy tego swojego rozumu nie tylko w kwestii matematyki czy fizyki, ale także w kwestii humanistyki, wyobrażania czy sztuki, czego wyobrażania sobie czegoś. No i co ci ludzie robią? No właściwie, jeżeli by się przyjęło takie postmodernistyczne podejście, że wygrywają najlepsze narracje, to co powinien transaktywizm zrobić? Stworzyć własną baśń, stworzyć własną powieść, stworzyć własny świat. Tylko, że oni tego nie umieją. W ogóle cały ten woke jest pusty, jeśli chodzi o twórcze zdolności. To już było obecne w postmodernizmie, który tylko obalał, parodiował,
dekonstruował.
No ale właśnie czym by był postmodernizm bez tego, co ma dekonstruować? Niczym. Nie byłby w stanie sformułować najprostszych definicji. Co to jest piesek? Co to jest kotek? Piesek robi hał-hał, ma cztery nogi, tak, ma ogon. No i takie rzeczy. Więc tutaj mi się przypomina taka bajka, też świadcząca o tym, że my mamy też wspaniałe naprawdę rzeczy dla dzieci. Nie wiem, czy twoje pokolenie to zna, my żeśmy to znali wszyscy, czyli te opowieści z takiej serii Brąba i inni, Macieja Wojtyszki. I tam są stwory takie, no na przykład mamy taki kłębek, który się nazywa zwierzątko mojej mamy i to jest też bardzo, no bardzo ciekawe, bo jak jako dorosła do tego podchodzę, no to sobie myślę, że tutaj są pewne charaktery, tak? Bałaganiarz się będzie widział jak zwierzątko mojej mamy, taki kłębek z oczami, tak? Czy jest jeden psztymulec, nulek, który jest takimi śrubkami, które się, no to ileś jest tam... Ileś jest tam postaci, które reprezentują pewne typy rzeczywiście, w których się możemy rozpoznać, no i mają bardzo ciekawe przygody, tam na przykład dostają się do jakiejś rzeczywistości równoległych, w jakimś kosmosie, no jakieś, no, albo właśnie się z jakimś wrogiem walczą z jakimś wrogiem, który jest blisko nas, ale jest zupełnie niezrozumiały. I jest, jednym z tych wrogów jest kameleon. I ten kameleon potrafi podrabiać każdego z nich. Czyli jest taki postmodernistyczny. Potrafi podrabiać każdego z nich, ale nie potrafi tej treści przekazywać. No i oni w ten sposób zaczynają go... rozpoznawać, no bo on jest wrogiem bardzo groźnym, on dąży do w ogóle zniszczenia tej ich wspólnoty, on się potrafi we wszystko zmienić i oni mówią, wszyscy myślą, że to nie ona, to właśnie kameleon. Kameleon może się zmienić w gałąź nawet, tak? Ale może się zmienić też w każdego z nich, czyli może doprowadzić do tego, że oni się wszyscy znienawidzą. No i ja bym powiedziała, że ta niechęć do Rowling jest właśnie taką niechęcią takiego kameleona. No bo jeżeli transaktywizm ma dla nas jakąś ciekawą narrację na temat świata, to niech nam ją da. Niech da nam Harry'ego Pottera, niech da nam opowieść wigilijną, niech da nam rzeźby Michała Anioła, niech da nam...
Braci Karamazow może?
Tak, braci Karamazow, niech da nam twórczość, niech da nam świat wyobraźni. Nie, oni tego nie umieją.
Mam wrażenie, że dają nam tylko Doriana Greya, tego XIX-wiecznego.
Tak, to jest coś takiego, no, ale oni się rzucają na Rowling, przecież to jest taka love-hate, bo ci, którzy się na nią rzucają, to są ci wychowani na Harrym Potterze, którzy nie wymyśliliby Harry'ego Pottera. I to są, no to jest właśnie taka zazdrość o moc twórczą. Teraz też trochę jeszcze zboczę, ale tak nie do końca. Zaczęłam czytać powieść Trans i pół Baby. Autorką jest trans kobieta, sprawdzę jak się nazywa i nie byłam w stanie przeczytać tej książki, mimo że była przez wszystkich niesamowicie chwalona. Trans i pół baby, Torrey Peters, ponieważ w tej książce występuje cały czas przeświadczenie, że trans kobiety są lepsze od kobiet. Jest to non-stop wyrażane. Jest to do tego stopnia, no bo tam jest trans i pół baby, to tam chodzi o to, że jest kobieta trans, jest detrans, czyli ktoś taki jak ty, i jest kobieta, która zachodzi z tym detrans w ciążę. No i oni we trójkę zaczynają wychowywać to dziecko. Roi się tam po prostu od... takich stwierdzeń, bo ta kobieta jest pół Chinką, bo to takich stwierdzeń, że No, na szczęście nie jest białą cis kobietą. Tak? Czyli jest, nie jest aż tak dobra jak trans, ale nie jest...
Przynajmniej nie jest biała.
Nie jest biała, ale trans i detrans są biali oczywiście. I później jest, czy jakieś takie tak się zastanawiają, czy mogą z nią stworzyć rodzinę, ponieważ ona jest nie queer. Czy ona jest dość queer? Czy ona jest godna? Tak? Wszystko się zaczyna w ogóle od tego, że ta trans kobieta ma strasznie dużo bardzo upokarzających przygód z mężczyznami. Ci mężczyźni ją biją, ci mężczyźni płacą za seks, a potem ją upokarzają, że ten seks był niedobry. Ci mężczyźni ją zamykają w domu, w jakiś, no, jakiś taki pochód toksycznych mężczyzn. No i ta trans kobieta się w tym lubuje. I ma jakieś takie masochistyczne fantazje i pisze, no może moje fantazje, znaczy moje, to nie jest w pierwszej osobie, może jej fantazje były niespecjalnie feministyczne, ale feministki nie chcą bronić osób trans i im się to należy. Tak? Czyli dla mnie to całe było przepojone jakimś takim, a oczywiście ta osoba detrans.
Ta połówka traktowana jako pół człowieka.
Nie, nie, nie. Ta osoba detrans uważa się też za trans, więc lepszą od tych zwykłych cisów. Czyli jakby jest cała ta narracja, że została detrans nie dlatego, że się pomyliła, tylko że trudno było żyć w społeczeństwie jako trans, jakieś tam takie rzeczy. Czyli cały czas jest tak, kult mocowego mężczyzny jako partnera, rzekomo kobiecy, bo istotą kobiety jest pragnąć przemocowego mężczyzny. Z jednej strony jest kult przemocowego mężczyzny i z drugiej strony jest kult kobiety jako trans kobiety. Właściwie ta kobieta, która rodzi dziecko, nawet nie znalazła się w tytule, bo trans i pół. Trans to jest ta kobieta trans, pół to jest ten detrans i baby to jest dziecko. Czyli matka nie znalazła się nawet w tytule, tak? I ta powieść była reklamowana, że tam macierzyństwa nauczy, że no jeszcze to jest, tam jest taka dedykacja, że to jest dedykowane wszystkim kobietom po rozwodzie, które prawdopodobnie się zetknęły z czymś podobnym. No ja jestem kobietą po rozwodzie i bynajmniej nie spotkałam się z czymś takim, żeby szukać mężczyzny, który będzie mnie bił albo dusił, albo upokarzał finansowo, albo coś w tym rodzaju. Więc rozumiesz, o co chodzi. No tak naprawdę to jest jakieś no rzekomo śmieszne, ale tak naprawdę dosyć przerażające przepisywanie jakichś starych narracji, w tym bardzo patriarchalnych, ale to, tam nic nie jest na nowo wymyślone. Nie ma tam mocy twórczej, nie ma tam czegoś takiego, żebym siadła i powiedziała, ten jakiś nareszcie ciekawy, nieznany sposób przeżywania świata. Ja bardzo lubię oryginalne perspektywy. No i tutaj właśnie ja w ogóle zawsze byłam ciekawa takich narracji dotyczących osób trans, bo mi się to wydawała taka bardzo mniejszościowa perspektywa, interesująca dla mnie właśnie lubiącej poznawać różne światy, ale tutaj było tylko, jakbym tak na każdej stronie czytała, my jesteśmy lepsze niż te kobiety, niż te... Jako, nie pamiętam, jak tam się są nazywane, nawet nie cis, tylko jakoś femki czy coś tam takiego. No, więc jakaś wersja osób z macicami czy osób menstruujących, tak? No więc tutaj cały ten transaktywizm i cały w ogóle ten woke jest jakoś straszliwie mało twórczy. On nie jest zdolny stworzyć konsekwentnego uniwersum wyobraźni. Poza tym z bardzo dużą trudnością posługuje się rozumem. To nie chodzi już tylko o to, że w jego szeregach jest dużo osób mało inteligentnych, bo jest, bo to przyciąga osoby, które chcą po prostu jakiegoś, tak jak kiedyś sekty przyciągały. Kogoś, kto powie jakieś takie, kogo lubić, kogo nie lubić.
No ruch trans to jest taka sekta. Ja jako, że byłem w tym i znam dużo ludzi z tego, to myślę, że jestem odpowiednią osobą, żeby to powiedzieć wprost, że ruch trans to jest sekta.
No tak, no więc tutaj, ale więc to rzeczywiście przyciąga dość dużo osób mało inteligentnych, ale no też jakieś rzeczy, które są znacznie bardziej złożone i wartościowe, przyciągają ludzi mało inteligentnych, tak? No na przykład religia przyciąga, czy nauka. Inna sprawa, że w nauce to niewiele dokonają. Ale tutaj ta jakaś taka brak wyobraźni, brak mocy twórczej, plus brak no jakiejś takiej konsekwentnej, logicznej wizji, bardzo mocno rzuca się w oczy. I to by nie działało, gdyby nie ten napęd z agresji. I tutaj wracamy do Rowling. Dlaczego akurat ona jest obiektem aż takich ataków, że ludzie się w ogóle nie wstydzą stosować przemocy? Ci sami ludzie, którzy mówią o mikroagresjach.
Czyli tak jak wobec Kai Szulczewskiej w Polsce.
Tak, tak, tak. No więc tutaj dla mnie ten ta hipoteza zazdrości o treść jakby. Zazdrości o to, że ta osoba tę treść posiada, tak? W sobie. Jest jakby podmiotowa, tak oświeceniowo. Nie musi być wojskiem. Po prostu jest sobą, akceptuje siebie. No zresztą Kaja Szulczewska no właśnie jest tą twórczynią ciało pozytywu, czyli pozytywnego stosunku do siebie, lubienia siebie. Więc no tutaj to są ludzie, którzy tego nie mają i którzy z ferworem agresywnym rzucają się na tych, którym zazdroszczą. I zazdroszczą różnych rzeczy, ale ja kiedyś dałam taki wywiad do książki o zazdrości, wywiad dałam Krystynie Romanowskiej w takim wydawnictwie Nie Nieodpowiedzialni i właśnie rozmawiałyśmy o tym, czym się charakteryzuje zazdrość wobec kobiet. Że jest ona trochę inna niż zazdrość wobec mężczyzn. Że w niej się mieszają różne rzeczy. I właśnie, że tutaj taka zazdrość wobec kobiet, no na przykład innych kobiet, że jakaś kobieta jest atrakcyjniejsza, no to jest taka prosta i to jest taka, i ona taka jest niewywrotowa, tak? Bo ona utrwala tutaj, że kobiety się zajmują swoim wyglądem, a mężczyźni wszystkim innym. Natomiast taka zazdrość, że kobieta coś stworzyła, wynalazła, miała właśnie jakiś geniusz, jakiś talent. Ta zazdrość jest bardzo specyficzna. No i tutaj i te rzeczy się u Rowling nakładają. Że tutaj mamy taki typ, taki jakby atak z dwóch pozornie różnych stron. Że z jednej strony ona jest atakowana, że powinna pozostać taką ofiarą, bitą, z niższej klasy i a ogólnie to powinna tam, nie wiem, wnukami się zajmować, jeżeli takowe ma, a nie karierą, a nie jeszcze odcinać kupony od jakiejś gry, przy której palcem nie kiwnęła przecież, bo co to ma być? A z drugiej strony właśnie jakaś taka krytyka, że ona rzekomo jest już milionerka, że ona jest rzekomo już w tej, znaczy rzekomo, nie rzekomo, no, czyli taki właśnie, taki, taka krytyka, że ona należy do świata jakby posiadającego.
Elit.
Elit, tak. No i tutaj trzeba też jeszcze powiedzieć ważną rzecz z tego kontekstu angielskiego i może ty dopowiesz, bo ostatnio na ten temat czytałeś, że J.K. Rowling jest osobą ogólnie lewicową, ale nie w sensie jakiegoś takiego właśnie woke czy lewactwa, czy no jakiegoś takiego tam sprawdzania cnotliwości, czy ktoś jest właściwego pochodzenia, no różne, ileś tam tych odpałów na lewicy, no nazwijmy to szczerze, było, tak, jakichś takich, że ktoś ma niewłaściwe pochodzenie klasowe, albo ktoś tam ma przywilej, jakiś tam biały przywilej, czy inny przywilej, a nie powinien mieć tego przywileju. Ja się na przykład spotkałam też z zarzutem, że mam przywilej, że się posługuję z wdziękiem językiem polskim, a nie każdy miał okazję sobie taki język wyrobić.
Wracając do tego wątku brytyjskiego, bo tak chciałem też o tym powiedzieć, jak rozmawialiśmy jeszcze przed rozmową, że właśnie lejburzyści, czyli Partia Pracy Wielkiej Brytanii, jakoś dosłownie w ciągu ostatnich 2 czy 3 tygodni, czy może miesiąca, wycofała się z postulatów transseksualnych, zwłaszcza z tego self-ID, czyli wprowadzenia prawa deklaracji płci na żądanie, bez żadnej bez sprawdzania żadnych faktów obiektywnych dotyczących płci, czy diagnoz transseksualizmu i jakichś innych, no nie wiem, niebinarności, czy czegokolwiek. Podejrzewam, że to wynikało, tutaj artykuł o tym można przeczytać w The Atlantic, w czasopiśmie akurat amerykańskim, który po prostu się temu przygląda. Natomiast myślę, że jedną z ważniejszych motywacji pewnie było to, że...
Ja jeszcze też przeczytałam, że Warner Bros. Się teraz opowiedziało po stronie... Rowling, no ale zobaczmy, jak nie rychło w czas oni to wszystko zrobili, bo J.K. Rowling wspierała Partię Pracy, wspierała też pieniężnie, była twarzą takiej rozsądnej lewicowości, zrozumiałej dla przeciętnego człowieka, nie jakiejś akademickiej i nie jakiejś nawiedzonej, była, wspierała bardzo dużo inicjatyw nakierowanych na ludzi biednych. No oczywiście no, lewica mówi, że charytatywa to nie jest generalnie ta istota lewicowości, ale ona też wspierała takie inicjatywy typu po prostu stwarzanie jakichś szkół, jakiejś pomocy do szkół.
No też Ukrainę wsparła dużą kwotą na początku wojny.
Więc tutaj ona jest rzeczywiście zamożna, ale te pieniądze w bardzo dużym stopniu przeznacza na cele społeczne. Między innymi po prostu wpłacała na tę partię, a ta partia się na nią wypięła, wolała trzymać z transaktywistami i to był bardzo wielki błąd i lewica angielska, historycznie bardzo silna, bardzo na tym straciła. To lewica straciła, a nie Rowling straciła. I oni tutaj muszą przełknąć tę żabę, że nie można się od kogoś takiego odwracać, bo Rowling jest tak naprawdę skarbem narodowym Anglii. A oni ją potraktowali, jakby była jakąś natrętną przekupką, która chce, żeby tam nie używać jakichś brzydkich słów typu kobieta, tak? Więc no i Warner Bros. Tak samo, no w tym momencie stoi po stronie Rowling, bo Rowling przynosi niesamowite pieniądze, ale wcześniej na jakieś spotkanie ten kanał HBO.
Dwudziestolecie, no program o dwudziestoleciu.
Nie zaprosił jej, czyli wymazał ją tak samo jak ten stuknięty transmężczyzna z Seattle.
No też jeszcze wejdę ci w słowo, że też niektórzy z tych aktorów, którzy grali w Harrym Potterze, ją otwarcie krytykowali. Zdaje się, że to była ta aktorka, która grała Hermione, nie pamiętam jak ona się nazywa, Emma jakaś chyba tam. I chyba nawet ten, który grał Harry'ego Pottera, czy też jej nie skrytykował.
Pottera to był najgorszy.
Daniel Radcliffe
i Emma...
Watson, chyba Emma Watson.
Tak, bo ja ją z tą drugą Emmą często mylę. I oni... No, Emma Watson teraz w ogóle nie ma kariery. On ma taką sobie średnią, natomiast ci aktorzy starszego pokolenia, jak na przykład Ralph Fiennes, czy tam inne te postaci... Była taka aktorka, która grała taką złą postać. No nie jestem w stanie tak rzucać nazwiskami. Ja w pewnym momencie też ukułam taką prawidłowość, możecie się ze mną zgodzić, możecie się nie zgodzić, że po prostu tymi, którzy poparli Rowling, byli aktorzy dobrzy, posiadający tę moc dobrego aktorstwa. Natomiast Radcliffe i Watson nie są dobrymi aktorami. Ich cała treść to jest Harry Potter. Więc tutaj, no tutaj mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją, że oni jak ten kameleon chcieli właśnie funkcjonować jako ludzie, którzy przejrzeli J.K. Rowling, bo są od niej mądrzejsi, tak? Mhm. No ale tutaj mamy do czynienia z taką nielojalnością, która też jest mocną cechą tego właśnie takiej właśnie kultury, która nie wierzy w prawdę, która nie wierzy w... no, no, która nie umie nic stworzyć, tylko umie jakby korzystać na kimś. Bo nie, bo naprawdę dla mnie to jest poważny problem, bo jeżeli mamy jakiś ruch społeczny, na przykład ruch czarnych w Stanach Zjednoczonych, to ten ruch natychmiast generuje sztukę. Lepszą, gorszą, ale jazz z jednej strony, z drugiej strony jakieś powieści, Toni Morrison na przykład, tak? Tworzy jakąś swoją retorykę, to I have a dream, tak? Całą tworzy emancypacyjną jakby narrację. Jeżeli myślimy prawa obywatelskie czarnych w Stanach Zjednoczonych, to przychodzi nam do głowy mnóstwo dzieł artystycznych, filmowych, muzycznych i innych, tak? A ten ruch trans, no mnie przychodzi do głowy ta powieść, którą w połowie przerwałam i nic więcej. Natomiast później to poszło nie w prawo do tego, żeby być jak inni, tylko żeby innym dyktować warunki, bo ja jestem tutaj tym najbardziej uciśnionym i ja wam powiem, jak wy macie żyć.
To zanim zadam ci ostatnie pytanie, bym zwrócił uwagę na to właśnie, jak wiele tych cech ruchu trans czy aktywistów trans, o których mówisz, jest typowo narcystycznych, czyli to takie poczucie właśnie, że się zasługuje na więcej niż inni, takie poczucie uprzywilejowania, taka wyższościowość i poczucie wielkości, egocentryzm, właśnie ta zazdrość, to są przecież wykładniki wręcz takie podręcznikowe, wykładniki narcyzmu, ten taki brak autentycznej ekspresji, te właśnie zazdrość o to, że inni są prawdziwi, szczerzy, autentyczni, a te osoby tego nie mają, bo mają tą fałszywą, jakby fałszywą narcystyczną tożsamość. No, to się po prostu tak bardzo wpisuje w kliniczny obraz tego zaburzenia, a zarazem badania pokazują, że osoby trans niebinarne bardzo często je mają, lub też borderline, które jest no, podobne do narcyzmu, tylko trochę bardziej emocjonalne, że ta hipoteza o tym wydaje mi się być całkiem trafiona. Oczywiście to nie dotyczy wszystkich osób trans, wiadomo, ale jakiejś tam pewnie większego odsetka, jak sądzę, tak. A ostatnie moje pytanie jest takie...
Jeszcze się do tego króciutko odniosę, no bo właśnie ja się spotkałam z takimi zarzutami, że nie jestem psychologiem, tylko jestem pedagogiem, no jakąś tam psychologię oczywiście mieliśmy. Czy ja mam prawo tak mówić o tych zaburzeniach, no, o których coś tam no, naprawdę wiem, tak? Na pewno więcej niż przeciętny użytkownik internetu, który mi to zarzuca. No to, co ty mówisz, no, to są w ogóle te zaburzenia związki B, które polegają wszystkie na czymś bardzo podobnym, czyli jakiejś takiej pustce wewnętrznej, takiej ssącej próżni, można tak nazwać. No i rzeczywiście, jeżeli ktoś podszywa się pod czyjąś tożsamość, jeżeli ktoś się czuje kobietą, ale tak naprawdę czuje się lepszy od kobiet, bo przecież to są jakieś osoby z macicami, a to ja jestem kobietą, tak? Czyli to ja jestem, wynalazłam tę kobiecość, no to tutaj jest taki miks rzeczywiście charakterystyczny dla wiązki B, choć pewnie szerszy niż ona, czyli jakieś takie z jednej strony kompleksy, a z drugiej strony marzenie o byciu lepszym, czyli jakby takie niezrozumienie równości, że powinniśmy dążyć do tego, żeby nasze relacje z innymi ludźmi były w miarę równe, żebyśmy się na równi obdarowywali i brali, tak? No więc to tak dopowiadając, mnie jeszcze śmieszy jedna rzecz, że tutaj rzekomo queer jest bardzo feministyczny i dekonstruuje toksyczne wzorce, a sam transaktywizm złożony w większości z trans kobiet jest bardzo typowo po męsku agresywny. I to jest taka agresja, którą kobiety naprawdę rzadko stosują. Czyli takie bicie kogoś, grożenie komuś, takie otwarte, tak? Kobiety stosują przemoc w inny sposób, w taki zawalowany, a tutaj mamy mnóstwo takiej właśnie otwartej. Proszę, zadaj następne pytanie.
Ostatnie już pytanie, czy Rowling udało się twoim zdaniem skancelować i dlaczego tak lub nie?
No tak, udało się, bo tutaj niektórzy zazdrośnicy mówią, że ona ociera teraz łzy dolarami i że tam cierpi sobie w jakimś luksusowym samochodzie czy czymś takim, ale jeżeli spojrzymy na kulturę popularną w taki sposób, że jakaś byle celebrytka co pewien czas ma wywiad, czy tam okładkę w czymś w rodzaju Wysokie Obcasy, czy jakimś tam pytaniu na śniadanie.
Kosmopolitan.
Cokolwiek, to taki role model jak Rowling, czyli odpowiednik, nie wiem, Marii Curie Skłodowskiej w Polsce, ona nie ma okładek. Ona nie jest zapraszana do telewizji śniadaniowej. Ona jest teraz twarzą walki z woke. Czyli ona została zredukowana do swojej postawy ideologicznej. Ona w obiegu popkulturowym, jako ona, nie funkcjonuje. Może jej to wyjdzie na dobre. Na przykład jest taka pisarka Elena Ferrante, która pisze książki, no bardzo doceniane, być może ona kiedyś nawet Nobla dostanie. To jest ta seria genialna, Przyjaciółka między innymi. I ona w ogóle się nie ujawniła. Może twórcy w ogóle nie jest potrzebna popularność jako jego twarzy, jego zachowań, tylko ta twórczość. Ale my Rowling mamy jako twórczość i ona jest rzeczywiście bardzo płodna, bo ciągle są nowe te kryminały. One są zresztą znakomite. Zachęcam, próbowałam, proponowałam różnym gazetom i magazynom internetowym, że napiszę recenzję o jej najnowszym kryminale, nikt nie chciał. więc to jest w ogóle cudowne zjawisko, natomiast ukazało się mnóstwo takich, że ona jest zła, że książka jest zła. Książka jest między innymi o hejcie internetowym, więc to jest no w ogóle Rowling, która jest po 55, nie pamiętam ile ona ma dokładnie lat, chyba 58, no czyli już nie jest osobą młodą, i ona, która tak doskonale poznała Twittera i świat gier komputerowych, świat fandomów, i ona tam opisuje, jak hejt tam wszystko przenika, aż doprowadzając do morderstwa, jest wyciągnięciem wniosków z własnej sytuacji. I znowu wskazuje na jej niezwykły taki słuch społeczny. Więc jako twórca ona jest zwycięska, natomiast jako ona jest niewątpliwie skancelowana i należy jej się współczucie jako ofierze. Tym bardziej, że ona się w tym byciu ofiarą nigdy nie zadomowiła. Ona jest fajterką. Ja ona imponuje i uważam, że to jest w ogóle bardzo dobry model na przykład dla nastoletnich dziewcząt postępowania, siły psychicznej, odpierania ciosów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Moim gościem była dr Katarzyna Szumlewicz, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, pedagog, filozofka i współautorka podcastu Kroniki Odchodzenia od Rozumu. Był to podcast Teoretico. Jeśli się Państwu podobał, to zachęcam jeszcze raz do wejścia na patronite.pl/totylkoteoria i wsparcia tego podcastu, chociażby najniższą możliwą kwotą 5 zł, ponieważ dzięki takiemu wsparciu od wielu osób podcast ten, podobnie jak strona totylkoteoria.pl, może istnieć, rozwijać się. No i zapraszam też do wystawiania ocen na Spotify, na YouTubie, a także do czytania moich artykułów na totylkoteoria.pl i słuchania podcastów. Do usłyszenia.